Siostry i bracia, dzisiejsze czytania, szczególnie to pierwsze czytanie, które jest kontynuacją pedagogiki liturgiczno-duszpasterskiej w Kościele, kontynuujemy czytanie z Księgi Mądrości od kilku dni, jest takim przywołaniem czasów, kiedy byłem młodym studentem, jeszcze wtedy teologii, filozofii, teologii, właśnie na wykładach z filozofii przeżywaliśmy argumenty i te dowody na istnienie Pana Boga, które można wyprowadzić z piękna samego stworzenia. Tak często o tym zapominamy. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego świata, który jest zbiorem różnych pięknych światełek, świecidełek, który nas czaruje każdego dnia i nie dostrzegamy w tym wszystkim Pana Boga. Ta sztuczność Boga nam zasłania. Dlatego też warto w swoim życiu słuchać tego, co mówi do nas Pan Bóg w Piśmie Świętym każdego dnia, bo wtedy odnajdujemy Go tu i teraz. Dzisiejszą konferencję pragnę poświęcić niezwykle trudnemu tematowi, bo takim jest syndrom kapłańskiego wypalenia. Spytamy pewnie szczególnie starsi, a cóż to takiego? Bo pamiętam też sytuację sprzed wielu laty, kiedy pomagałem uczniom i uczennicom szkoły średniej, moim uczniom, przejść poprzez kryzys wiary, który tworzy się w życiu człowieka wtedy, kiedy człowiek przekształca cały swój system wartości i myślenia z tego dziecięcego na ten już dorosły, młodzieńczy. Wtedy również i obraz Pana Boga się przekształca. I wtedy najczęściej dotyczy to również dzisiejszej młodzieży. Młodzież odwraca się napięcie i mówi: Pana Boga nie ma. Idę swoją drogą. Odchodzę od Kościoła, odchodzę od Pana Boga. I dzieje się to dzisiaj zwykle czasami na długie lata. Czasami trwa to kilka, kilkanaście lat, a nawet i kilkadziesiąt lat, kiedy odchodzimy od Pana Boga. I to jest kryzys wiary. I wtedy pamiętam, kiedy rozmawiałem z rodzicami tej młodzieży o kryzysie wiary ich dzieci, robili jak młyńskie koła swoje oczy ze zdziwienia, a co to takiego, ten kryzys wiary. I dzisiaj pewnie część z nas może mieć podobnie młyńskie oczy, wielkie oczy ze zdziwienia, cóż to takiego jest ten syndrom kapłańskiego wypalenia. Problem swego rodzaju wypalenia nie dotyka bowiem tylko serc kapłańskich. Może i dotyka każdego innego serca. Dotyka małżonków, dotyka nas w relacjach zawodowych, rodzinnych i mówimy wtedy o kryzysie w małżeństwie, o kryzysie w rodzinie, o kryzysie w pracy i też możemy mówić o kryzysie i wypaleniu w kapłaństwie. Problemy te nie dotykają jednak wszystkich. Stąd zastanawiamy się, czy nie mają one swego podłoża w jakichś wadach przygotowania do życia w rodzinie, kiedy mówimy o kryzysie rodzinnym, życia w małżeństwie, kiedy mówimy o kryzysie małżeńskim, czy życia w pracy, wtedy mówimy o kryzysach społecznych. A w naszym dzisiejszym przypadku, czy przyczyn wypalenia kapłańskiego nie należy szukać już na etapie właśnie tym podstawowym, na etapie formacji seminaryjnej. Co więc musi się wydarzyć, by kapłaństwo można było zamknąć w słowie wypalenie? To temat ogromnie złożony, drodzy bracia i drogie siostry. Temat ogromnie złożony, ale niełatwy. Bowiem kapłaństwo nie da się zamknąć w ramy zawodowe, które można dzisiaj wykonywać tak jak to czynimy, a jutro spakować swoją walizkę życia i rozpocząć życie zupełnie w innym w innym zawodzie, gdzieś tam, gdzie nam się spodoba, to będziemy w taki sposób zarabiali na chleb. Ale kapłaństwo, siostry i bracia, nie jest sposobem zarabiania na chleb. W kapłaństwie motywem numer jeden nie jest chęć zdobywania tego godziwego utrzymania, coraz lepszego utrzymania, dużych pieniędzy, jak niektórzy sobie to wyobrażają. Ale nade wszystko jest bezwarunkowa chęć służenia i takiego codziennego wypalania się, jak ta świeca na ołtarzu, dla samego Boga. Jeżeli tego nie wynosisz od samego początku swej formacji seminaryjnej, drogi bracie, to możesz być pewien, że szybciej niż później będziesz właśnie przeżywał taki syndrom wypalenia. Zatem kapłan, idąc za Chrystusem, ofiaruje samego siebie samemu Bogu. Jemu zawierza siebie i wierzy, że Bóg nie pozostawi go z jego życiowymi troskami samemu sobie. Bo od teraz, od tego momentu, kiedy zostajesz dotknięty darami Ducha Świętego, namaszczony świętym olejem Bożym, napełniony mocą Bożą, od tego momentu twoimi życiowymi troskami również zajmuje się sam Pan Bóg. Warto to sobie jasno i wyraźnie uświadomić. Nie pieniądz, nie chęć robienia kariery, nie chęć władzy, ale miłość do Jezusa Chrystusa jest głównym motywem decyzji. Decyzji, która brzmi mniej więcej w ten sposób. Idę za Tobą, Panie, w ogromnej pokorze, z ogromną miłością, z ogromnym entuzjazmem i nadzieją, że Ty mnie wybrałeś, że Ty mnie pobłogosławiłeś i w tym świętym sakramencie uświęciłeś. I chcę każdego dnia dbać o rozwój świętości swojej, ale również po to, by ta świętość, którą we mnie szczepiłeś, jeżeli będzie się rozwijała, była wzorcem dla tych wszystkich, do których mnie posyłasz. Twoim wzorcem, Panie. Moi drodzy, kapłan, będąc człowiekiem, chcąc dobrze wykonywać swoje kapłańskie czynności, musi je pokochać. Musi być takim pasjonatem bycia z Panem Bogiem. Pasjonatem służenia Bogu. Słuchałem kiedyś wyznania pewnej lekarki, mojej przyjaciółki, która z wielką frustracją wypowiadała się na temat swoich pacjentów. Nie wypada mi tutaj ze stołu Słowa Bożego przytoczyć jej wypowiedzi, bo była bardzo brutalna, wulgarna w stosunku do tych ludzi, z którymi się spotykała i dla których postanowiła całe swoje życie poświęcić. Pewnie przepracowanie, ale i syndrom wypalenia się pojawił w jej sercu. I wydawałoby się, że jedynym, co ją jeszcze pobudza i trzyma przy tym jej powołaniu i wykonywanym zawodzie, to właśnie chęć, by nie utracić pieniędzy. Ogromnie ważne jest, byśmy idąc za Chrystusem nigdy, drodzy bracia, nigdy nie popełniali tego błędu. Jestem kapłanem niewolnikiem i tym niewolniczym stylem swojego kapłaństwa, pełnym zgorzchnienia i takiego duchowego zniewolenia, częstuję tych, do których mnie Pan posłał, do których przemawiam. Twoja pokora nie ma być wyrazem niewolnictwa, drogi bracie. Ty masz być wulkanem entuzjazmu. Masz być pięknie spalającą się Bożą świecą, która będzie oświecała życie tych, do których cię Pan posłał. I nawet jeżeli niesiesz krzyż, bo przecież niesiemy go codziennie, będąc kapłanami. Nawet jeżeli jesteś na etapie, kiedy ten krzyż kapłaństwa strasznie rozdziela twoją duszę i bardzo cię boli, drogi bracie, nie narzekaj. Całuj go każdego dnia. Obejmuj, przytulaj do swojego serca. Tak jak czynili to święci, nasi święci patronowie, którzy towarzyszą nam każdego dnia w naszym kapłańskim życiu. Którzy przeszli przez życie przecież nie drogą łatwą, piękną, przyjemną, ale często krętą, niebezpieczną, wymagającą wielu ofiar z ich strony. Drogie siostry i bracia, syndrom kapłańskiego wypalenia ma zapewne bardzo wiele różnych scenariuszy, których nie jesteśmy w stanie czasowo tutaj dzisiaj ogarnąć, żeby je przedstawiać. I w każdym przypadku dokonuje się on inaczej. Jest to także związane z różnorodnością okoliczności, w jakich realizowane jest nasze kapłańskie życie. Bo jest nas gromadka w każdym prezbiterium, mniejsza, większa, ale w tym prezbiterium, które stanowi takie odwzorowanie tej rodziny 12 apostołów, każde prezbiterium jest takim odwzorowaniem rodziny 12 apostołów. W tej rodzinie każdy z nas jest inny. Inny, inaczej ukształtowany, mimo że kształtowany przez tego samego Jezusa Chrystusa. Dlatego zapewne jest wiele czynników, które temu wypaleniu kapłańskiego życia służą. Do najczęstszych chyba należy jednak zaliczyć problem samotności, która często może prowadzić nas do właśnie zgorzkniałości. Można zaliczyć przepracowanie, które z kolei prowadzi do poczucia, że ja sobie urabiam swoje ręce, a nikt nie chce się zaangażować, by wspólnie nieść dalej to Boże powołanie. Do nich zaliczyć należy brak takiej życiowej satysfakcji. No tak, ja jestem kapłanem, no i co ja z tego mam? Ani ludzkiego szacunku, ani żadnej materialnej satysfakcji. Bywa i tak, wspominałem o tym na jednej z moich ostatnich nauk, że są wśród nas kapłani i księża, którzy na codzienne utrzymanie swojej wspólnoty, biednej wspólnoty, muszą zapracować, zbierając złom, butelki gdzieś tam po okolicznych miejscowościach, po to, żeby były pieniądze na utrzymanie parafii, na to, żeby ten kapłan miał co włożyć do przysłowiowego garnka. Tak, siostry i bracia, XXI wiek, polska rzeczywistość, w której mówi się, że kapłani opływają tylko w złoto. Pewnie i tacy są. Ale ja akurat znam sporą grupę tych, którzy idą za Chrystusem z miłości do kapłaństwa, z miłości do Chrystusa. I to też czasami wymaga od nas, byśmy to udowadniali. Udowadniali tak, jak udowadniał to apostoł narodów, który nie wstydził się wyrabiać namiotów z Pryscyllą i Akwillą, którzy byli fachowcami w tej dziedzinie. I w ten sposób utrzymywać samego siebie, by nie być ciężarem dla wspólnoty. Drodzy bracia, wszystkie te czynniki, o których wspomniałem, mają jednak moim zdaniem jedynie drugorzędne znaczenie, czyli ta samotność. Ten brak życiowej satysfakcji, bowiem są takim raczej katalizatorem pewnego procesu wypalenia się, niż tym, co ten proces naprawdę powoduje. Źródłem procesu wypalenia się w kapłaństwie, źródło leży wedle mojej opinii zupełnie gdzie indziej. Leży w kryzysie teologicznej świadomości bycia kapłanem. Mam wrażenie, że na naszych oczach, tu i teraz, w naszej polskiej rzeczywistości, dokonuje się bardzo radykalna taka reinterpretacja owej teologicznej świadomości. Ostatnie lata przecież przynoszą nam wiadomości medialne o głośnych odejściach kapłanów ze stanu kapłańskiego z przeróżnych powodów. I tych odejść jest jednak coraz więcej. To wskazuje na pewien problem formacyjny. Zamykamy naszą formację formację naszej duchowości, drodzy bracia, i to jest bardzo ważne, byście o tym pamiętali każdego dnia. Zamykamy wraz z otrzymaniem święceń kapłańskich i dekretem biskupim posyłającym nas do pracy duszpasterskiej. Ktoś powie, ale księże biskupie, to nieprawda, ja jeszcze na rekolekcje. Ja staram się każdego dnia, no i właśnie, teraz mea culpa. Uderz się, drogi bracie, w swoje serce, w cichości przed Panem Bogiem. Po co jeździsz na rekolekcje? Czy po to, by zanurzyć się w Chrystusa? Czy po to, by spotkać się po roku ze swoimi kolegami? Bo to jest ważne i zasadnicze pytanie i motyw. Bo jeżeli przyjechałeś tylko po to, by się spotkać z kolegami, co jest ogromnie ważne, by nie czuć się samotnym w społeczności kapłańskiej, to przyjechałeś na spotkanie towarzyskie, a nie na formację. Jeżeli każdego dnia zabraknie ci czasu na to, by pomodlić się, by porozmawiać z Chrystusem, by wziąć do ręki różaniec, by usiąść i przygotować kazanie. Jeżeli tego ci brakuje, to nie ma mowy o formacji. I w tym momencie zaczynamy być takimi zwykłymi praktykami, czyli w momencie, kiedy otrzymaliśmy ten dekret od biskupa, kiedy zostaliśmy wyświęceni. Ale zapominamy jakby, że ten praktyk musi codziennie mocno zanurzyć się w Jezusa Chrystusa, by świecić Jego światłem, by być wiarygodnym świadkiem, a nie tylko czasami złotoustym aktorem odgrywającym pewne ryty przy ołtarzu. Drodzy bracia, celem naszej permanentnej formacji duchowej, czyli codziennej, stałej, celem tej permanentnej formacji duchowej, której też służą nasze piątkowe konferencje, jest ciągłe wytwarzanie i rozwijanie w nas teologicznej świadomości, kim jestem, kim stałem się w chwili przyjęcia święceń kapłańskich oraz tego, do jakiego celu zmierzamy i co jest naszym pierwszorzędnym zadaniem w kapłaństwie. Wraz ze święceniami kapłańskimi stajemy się wewnętrznie diametralnie różnymi ludźmi. To, o czym mówiłem przed tygodniem, kiedy przygotowywałem naszego już dzisiaj diakona Marcina do święceń, że w niedzielę on się obudzi po tych święceniach i tak po ludzku będzie się wydawało ten sam Marcin. Nic się nie zmieniło. Natomiast z punktu widzenia duchowego, teologicznego, obudził się diametralnie różny człowiek. Oczywiście ową inność sakramentalną, którą nazywamy charakterem, osiągamy już w momencie przyjęcia sakramentu święceń właśnie w stopniu diakona. Ale objawia się ona z całą mocą dopiero przy święceniach prezbiteratu. I chciałbym zwrócić tutaj uwagę w szczególności dla młodzieży na słowo dopiero. Przyglądając się formacji seminaryjnej od wielu lat odnoszę wrażenie, że ta świadomość rodzi się zbyt wcześnie. Co więcej, rodzi się ona w niewłaściwym kształcie. W ciągu procesu formacji seminaryjnej może się zdarzyć, iż o wiele większy nacisk położymy na taką psychologiczno-społeczną rolę i tożsamość kandydata do kapłaństwa, niż na jego tożsamość teologiczną, czyli zwracamy uwagę na to, jak on wygląda, mówiąc obrazowo, a nie na to, kim on jest, kim został napełniony. Co więcej, tożsamość społeczna i psychologiczna kapłaństwa, drogie siostry i bracia, uprzedzają jego teologiczną samoświadomość wynikającą z sakramentu świętej. Mówiąc prościej, kleryk czuje się księdzem, zanim zostanie jeszcze tym księdzem. Pamiętam to ze swojego życia. Mieliśmy jeden dzień praktyki jako klerycy, znaczy się jeden dzień w kalendarzu. Pierwszy dzień pobytu w seminarium duchownym. Ubrali nas pięknie w sutannę i puścili przez cały Wrocław do fotografa, żeby zrobić zdjęcie. I wiem, jak bardzo celebrowaliśmy to przejście z seminarium do rynku, czy gdzieś tam w okolice, czy jeszcze co bardziej wymyślni szukali jak najdalej tego fotografa, żeby się nacieszyć chwilą bycia w sutannie, bycia księdzem, mimo że jeszcze księżmi nie byliśmy. I trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że samo ubranie na siebie kitla lekarskiego i powieszenie na szyi słuchawek nie uczyni z kogoś lekarza. Tak też samo ubranie sutanny nie uczyni z ciebie, drogi bracie, księdza. To jest dopiero ten pierwszy krok. To jest otwarcie drogi. To jest zaproszenie, byś podążał za Chrystusem w Jego kapłaństwie. Zaproszenie, byś jak najpełniej otwierał się na działanie Ducha Świętego, formacji, na Jego boską miłość i tym wszystkim, co można osiągnąć jedynie poprzez głęboką formację duchową, codzienną modlitwę, medytację, poprzez regularne studium teologiczne, o którym nie wolno nam zapominać. Włożenie sutanny powoduje, że jesteśmy właśnie społecznie czytani jako ksiądz. I jakby wchodzi taki młody człowiek dopiero w rolę księdza, mimo że nim jeszcze nie jest i przez kilka ładnych lat tym księdzem jeszcze nie będzie. Dlatego ważnym jest, by tutaj już na tym etapie odbywał się ten właściwy proces formacyjny. Nie ubieram sutannę, przechodzę z domu seminaryjnego do kaplicy biskupiej i wszyscy mówią mi szczęść Boże, proszę księdza. Tylko przede wszystkim ubieram siebie i swoją duszę w tą świadomość teologiczną, gdzie w danym momencie się znajduję. Moi drodzy, kryzys kapłański rozpoczyna się wtedy, gdy bycie księdzem fascynuje mnie z każdym dniem coraz mniej. Powtórzę raz jeszcze. Chodzi o fascynację natury teologicznej. Przed laty jeden z kapłanów, który chciał posługiwać wraz z nami, powiedział mi: księże biskupie, ja z wielką przyjemnością będę z wami wspólnie posługiwał, ale proszę mi pozwolić, że będę głosił tylko Słowo Boże. Nie będę odprawiał mszy świętej, żeby nie drażnić tych, z którymi się spotykam. Trudno mi nawet pojąć, drogie siostry i bracia, w jaki sposób można tak łatwo porzucić to, co jest tak naprawdę istotą kapłańskiego życia. Inaczej mówiąc, to, po co się zostało księdzem. To znaczy, jak można porzucić Eucharystię. W Eucharystii, która jest szczytem kapłańskiego życia, dzięki kapłanowi właśnie zostają tak rozdarte i czas, i przestrzeń, by w sakramentalny sposób dotknąć tego, co dokonało się właśnie w Wieczerniku, na Kalwarii. Kapłaństwo Chrystusowe, drogi bracie, istnieje tylko w tej perspektywie. Jeśli zaś braknie perspektywy eucharystycznej, staniesz się tylko zwykłym religijnym przywódcą w tej małej wspólnocie, z którą będziesz się spotykał każdego dnia. W Eucharystii, codziennie sprawowanej. I nie ma tu wykrętów, że ja nie mam czasu, że nie mam okoliczności, że nie ma ludzi. Zawsze jest całe niebo, drogi bracie. Więc w Eucharystii, codziennie sprawowanej, rodzi się ta kapłańska pasja, której brak staje się powodem kryzysów kapłańskich. Czy można się ustrzec tego, o czym mówimy, czyli syndromu kapłańskiego wypalenia? Osobiście wiem i wierzę, że tak. Można się ustrzec, jeżeli, drogi bracie, każdego dnia będziesz blisko ołtarza. Jeżeli nie będziesz robił sobie dnia wolnego od Eucharystii. Każdy ma prawo, bo pracujemy w niedzielę, pracujemy w cudzysłowie. Jesteśmy na służbie Bożej w niedzielę, czyli nie mamy tutaj tego wolnego czasu wtedy, kiedy zwyczajowo inni odpoczywają, więc masz prawo do tego, by odpocząć. Ale niechaj ten odpoczynek nie będzie odpoczynkiem od tego, co stanowi istotę twojego kapłaństwa. od sprawowania Eucharystii. Bo kiedy masz urlop, kiedy masz dzień wolny, kiedy masz weekend, to nie odpoczywasz od jedzenia, nie odpoczywasz od przyjemności. A przecież w kapłaństwie największą, tym, co jest naszą największą pasją i przyjemnością, jest właśnie sprawowanie Eucharystii Świętej. I tak już na koniec możemy szukać różnych dróg ustrzeżenia się od tego wypalenia kapłańskiego. Wydaje mi się jednak, że tą jedyną, która nas poprowadzi przez bezpieczną strefę, jest codzienny kontakt z Panem Bogiem. Nie robienie sobie wolnych chwil od Pana Boga, od modlitwy, od czytania Pisma Świętego, choćby małego fragmenciku, od różańca świętego, od starania się zrozumienia istoty tej pięknej modlitwy. Oraz codzienna samoświadomość, kim jestem, z którą najbardziej konfrontujemy się w bardzo prozaicznych kapłańskich czynnościach, no choćby takich, która czeka każdego z nas właśnie dzisiaj, jutro, czyli z przygotowaniem homilii na niedzielę. I tak już ostatni przykład z dzisiejszego rozważania przed kilkoma laty. Kapłan przygotowujący homilię na zbliżającą się niedzielę dostrzegł w sobie, że właśnie stracił wiarę. I napisał do mnie księże biskupie: odchodzę, bowiem straciłem wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. To był jeden z najsmutniejszych wieczorów w moim życiu. Modlę się każdego dnia za tego dobrego człowieka i wierzę, że Pan pozwoli mu znaleźć się z powrotem na drodze jego kapłańskiego życia. Miejmy więc świadomość istnienia tego duchowego niebezpieczeństwa, dlatego starajmy się być prawdziwie świętymi kapłanami. Dlatego ta dzisiejsza intencja mszy świętej o świętych kapłanów, bowiem świętość w życiu kapłana zrobi o wiele więcej dobrej roboty w sercach ludzkich niż wybudowanie najpiękniejszych świątyń, wyremontowanie tych, które są do stanu idealnego. Za to ludzie się pochwalą i powiedzą, że byłeś wspaniałym administratorem. Ale jeżeli nie będziesz świętym kapłanem, to byłeś tylko wspaniałym administratorem. A życzę sobie i Wam, byśmy stając przed Panem Bogiem usłyszeli pochwałę: byłeś świętym kapłanem, byłeś świętym moim sługą. I tego sobie życzmy. Tylko wtedy, w takich okolicznościach, syndrom wypalenia kapłańskiego nie dotknie Twojego serca, drogi bracie. Zanieśmy teraz do Pana nasze wspólne